poseł Gabriela Masłowska z Sejmowej Komisji Zdrowia, ekonomista, jest naszym gościem. Witam serdecznie, pani poseł. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zanim o zdrowiu, to może o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 325 miliardów złotych. Tyle zabraknie ZUS-owi w latach 2013-2017 na wypłatę świadczeń, w tym na emerytury. Pani poseł, to bardzo zła wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy są na emeryturze albo w najbliższych latach się na nią wybierają.
Tak, to bardzo groźne zjawisko i oczywiście pewne symptomy tego zagrożenia były już widoczne od kilku lat. Tym bardziej, że mamy do czynienia z dekoniunkturą, z zbyt niskim wzrostem gospodarczym i wysokim bezrobociem, a to powoduje, że im wyższe bezrobocie, tym mniej do ZUS-u trafia pieniędzy, bo przecież od zasiłków dla bezrobotnych nie wpływają do ZUS-u środki. Także w warunkach niskiego wzrostu nie rosną wynagrodzenia, a więc także i z tego powodu wpływają mniejsze kwoty do ZUS-u. A jednocześnie ZUS wykorzystał już środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej w znacznym stopniu, które były odkładane przez poprzednie lata z prywatyzacji na tak zwany Fundusz Rezerwy Demograficznej, nazywany przez nas krótko bezpieczną emeryturą, który miał właśnie służyć wypłatom emerytur w sytuacji, kiedy ZUS nie będzie potrzebował pieniędzy. W dużym stopniu te środki, kilka miliardów już w ubiegłym roku, z Funduszu Rezerwy Demograficznej zabrano na po prostu łatanie dziury budżetowej.
Ten fundusz, dodajmy pani poseł, to jest fundusz odkładany wtedy, kiedy będzie niż demograficzny, kiedy po prostu dużo więcej ludzi będzie na emeryturze niż pracowało.
Tak.
I to jest właściwie fundusz odkładany dla przyszłego pokolenia. I
tak,
już z tego funduszu rząd swoją hojną ręką wyjął, żeby dać dzisiejszym emerytom, no bo są takie dziury w budżecie.
Tak, a niezależnie od tego, pamiętamy przecież, że zabrano także składkę z OFE, z 7,3% składek, które trafiały do otwartych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku, 5%, przekazano, pozostawiono w ZUS-ie, czyli w OFE tylko 2,3%. Oprócz tego wiemy, że ZUS korzysta z różnych pożyczek także w bankach komercyjnych. Sytuacja jest bardzo trudna i jedynie poprzez zwiększenie, przyznanie się do tego i zwiększenie dotacji dla ZUS-u w budżecie tego roku, znaczne zwiększenie dotacji, może ten problem złagodzić, żeby ta okrutna prawda nie zajrzała ludziom, emerytom do oczu. Niestety rząd nie chce tego zrobić dla efektów propagandowych, dla uzyskania w sposób łatwy poklasku. Twierdzi, że wszystko jest jak w najlepszym porządku, że będą w przyszłym roku będzie znaczny wzrost dochodów do budżetu, podczas gdy, jeśli się przyjrzymy, to jedynie realny będzie wzrost dochodów z tytułu podatku VAT i to pod warunkiem, że wzrosną od lipca stawki z 23 o ten kolejny procent do 24%, z 8 do 9%, z 5 do 6. Natomiast jeśli chodzi o podatek od firm, czy też od dochodów od osób fizycznych, trudno tutaj w sytuacji zahamowania wzrostu gospodarczego, oby nie spadku wzrostu gospodarczego, trudno liczyć na wzrost dochodów. Raczej należy się spodziewać spadku dochodów i wzrostu deficytu budżetowego, więc
znaczy ja dobrze usłyszałem pani poseł, że co, że może wzrosnąć znowu podatek, stawka podatku VAT?
No, jeżeli rząd będzie chciał nie dopuścić do przekroczenia progu ostrożnościowego 55% długu do PKB i w ten sposób nie będzie chciał złamać konstytucji, bo taki zapis w łatwy sposób został w poprzednim okresie czasu wprowadzony, no to będzie musiał podnieść podatki, bo inaczej to będzie po prostu zwyczajnie nastąpi wzrost deficytu i przekroczenie tego progu.
No ale ten próg można obejść na przykład stosując kreatywną księgowość.
To też. Z tego jest wyjście. Chodzi o zmianę systemu podatkowego i chodziłoby raczej o pewne działania, które zwiększą autentycznie, pobudzą wzrost gospodarczy i zwiększą wpływy do budżetu. Tymczasem my mamy odwrotne tutaj działania. Poprzez rosnące podatki my hamujemy wzrost gospodarczy. Więc sytuacja, jeśli chodzi o budżet, jest nieciekawa i myślę, że tutaj mogą być bardzo przykre niespodzianki, a więc dalsze sięganie po środki z rezerwy demograficznej, podnoszenie podatków jako cena za utrzymanie wypłat emerytur, prawda, dla emerytów. No i to są bardzo złe perspektywy, a jest to efekt tego, że poprzez 4 lata rząd nie zrobił żadnej zmiany sensownej, racjonalnej w systemie podatkowym, a można to było zrobić, na przykład bardziej opodatkowując grupy bardziej zamożne, bądź też większą wagę przywiązywać do podatku dochodowego od firm, aniżeli nastawiać się na czerpanie tylko wpływów do budżetu z podatku VAT i wielu innych działań. Natomiast no, udają, że nie ma problemu, że wszystko jest w bardzo dobrym porządku i coraz wyraźniej widzimy, że ta kampania, ta propaganda, prawda, ma dosyć tak. To jest taka bardzo krótkowzroczna i nieodpowiedzialna.
Coś mi się wydaje, że ma pani mało wiary w premiera. Premier przecież obiecał, że ludzi boleć nie będzie.
Tak, ja mam mało wiary w premiera i martwi mnie to, że jednak tak duża część społeczeństwa jeszcze nadal łudzi się i wierzy, że będzie wszystko w porządku.
No ale prawda? Też 16 milionów osób w Polsce, przynajmniej 16 milionów tych, którzy nie głosowało, już chyba wygląda na to, że ma wszystkiego dosyć.
Tak, ale to nie jest wyjście z sytuacji. To nie jest wyjście. No, to jest taka postawa na złość mamie odmrożę sobie uszy. Ja rozumiem, że Polacy mają prawo być zniechęceni, zmęczeni, zrezygnowani po kolejnych po prostu niepowodzeniach w gospodarce i tak dalej, ale tutaj nie ma innej drogi. Jeżeli nie swoim głosem, swoją postawą nie zaprzeczą tego typu działaniom, no to nie ma innego wyjścia. To będziemy brnąć dalej właśnie w takie kłopoty, z tym, że padną ofiarą tylko ci, którzy są najsłabsi, ci ubodzy, często cierpiący, bo wiemy, że i jeśli chodzi o służbę zdrowia, tendencja jest do likwidacji sektora publicznego w służbie zdrowia, więc ludzie ubodzy, cierpiący będą spychani na margines społeczny.
A no właśnie, wspomniała pani o służbie zdrowia, wprawdzie to nie jest pora dobranocki, żeby opowiadać bajki, ale posłuchajmy fragmentu wystąpienia pana premiera z 2007 roku, expose, bo niebawem będzie na pewno kolejny raz te rzeczy przepowiadał narodowi.
Planujemy naprawę systemu ochrony zdrowia, ale nie oferujemy Polakom rewolucji. Między innymi dlatego, że trapiące system ochrony zdrowia, nieustanne reformy i kontrreformy doprowadziły w niemałym stopniu do utraty poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Będziemy kontynuować niektóre dobre, choć zaniechane projekty naszych poprzedników. Odrzucimy to, co źle wróży, powodzeniu planu naprawczego. Przedstawimy Sejmowi projekt ustrojowej ustawy, całościowej ustawy o systemie ochrony zdrowia. W tej dziedzinie zrobimy wszystko, aby celem nadrzędnym naszej polityki było zdrowie pacjenta. Żadne z podjętych przez nas działań nie odbędzie się kosztem pacjenta. To gwarantujemy.
No widzi pani, mówiłem, żeby nie bolało.
Rzeczywiście to brzmi jak bajka w kontekście 4 lat doświadczeń.
Ale świetna była też wypowiedź pani minister Kopacz na pytanie, dlaczego wydłużyły się kolejki do lekarzy specjalistów w ostatnich 4 latach. Pani minister Kopacz mówi, no bo tak, poprawiła się jakość świadczonych usług w dziedzinie medycyny, więc kolejki są większe, bo usługi są lepsze.
Tak, kolejki są większe. Nie został rozwiązany problem dostępu Polaków do opieki zdrowotnej i to nie tylko specjalistycznej, ale też także podstawowej, dentystycznej. Często kolejki są, zapisy są na 2-3 lata albo i dłużej. Brak jest koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, czyli finansowanych ze środków publicznych, do których powinien mieć każdy dostęp, ponieważ ochrona zdrowia jest to taka dziedzina życia, która jest nazywana, że jest to dobro publiczne. Dobro publiczne to są takie usługi, do których powinien mieć dostęp każdy, bez względu na posiadane dochody czy miejsce zamieszkania. No niestety, reformy tutaj zrobiono, mimo że pan Tusk mówił, że nie będzie rewolucji, ponieważ można powiedzieć, że zlikwidowano sektor publiczny. Dlatego, że jeśli w 2008 roku rząd planował narzucenie na samorządy obowiązku przekształcenia ich w spółki prawa handlowego i to się nie udało, nie powiodło, nie doszło do uchwalenia tych ustaw, to już od 1 lipca 2011 roku w wyniku nowego pakietu ustaw uchwalonych niestety przez rząd i koalicję PO-PSL mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami wprowadzonymi, że jeżeli marszałkowie lub samorządy ogólnie, które prowadzą szpitale, nie będą w ciągu roku w stanie pokryć ujemnego wyniku finansowego, na przykład szpitala, to muszą go albo zlikwidować, albo zamienić w spółkę prawa handlowego. I są takie analizy, że do 2013 roku około 40% szpitali publicznych przekształci się w prywatne. Nie można mieć nic przeciw szpitalom prywatnym, ale nie powinno się to dokonywać poprzez zamianę szpitali publicznych na szpitale prywatne. W Polsce już w tej chwili 42% wydatków na leczenie pochodzi z pieniędzy prywatnych, a 58% z publicznych, podczas gdy w Niemczech tylko 10% finansowanych jest kosztów leczenia z pieniędzy prywatnych, a nie 42% jak u nas, a aż 90% ze środków publicznych. Czyli ta publiczna służba zdrowia oraz zwiększenie z budżetu nakładów na ochronę zdrowia, zapisanie nakładów na ochronę zdrowia jako pewnej stałej kwoty, prawda, czy procentu wydatków budżetowych, stworzenie sieci szpitali, przywrócenie właściwie zrujnowanej medycyny szkolnej, gdzie zlikwidowano poprzez właśnie te reformy, te eksperymenty pani Kopacz, właściwie gabinety w szkole, jako sprawdzoną i skuteczną system, skuteczny o powszechnej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą uczącą się. To zrujnowano, takie dobre rozwiązania odłożono do lamusa. Zlikwidowano, o czym się rzadko mówi, laboratoria przyszpitalne z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla jakości usług, co potwierdzają różne kontrole, że laboratoria prywatne jednak nie zawsze przywiązują wagę do jakości usług, tak jak robiły to laboratoria przyszpitalne. No i w ogóle, no, stan jamy ustnej na przykład wyznacza postęp cywilizacyjny, a u nas co roku obcinano o 28% lub nieco mniej środków na świadczenia stomatologiczne.
Wszędzie
i
dziury,
tak dalej.
Wszędzie dziury, pani poseł. W zębach, w drogach, w budżecie, wszędzie. Ale to może lepiej, jak pani Kopacz pójdzie na marszałka Sejmu i zamiast naszym zdrowiem będzie zajmowała się sejmową zamrażarką.
No, w pewnym sensie jest to ucieczka według mnie od odpowiedzialności za rozpoczęte reformy, bo jeżeli na taką skalę zrobiono, zaproponowano ustawowe zmiany dotyczące ochrony zdrowia, które według mnie powinny być poprzedzone I przynajmniej jeśli chodzi o prywatyzację szpitali, powinny być poprzedzone referendum narodowym, bo czy Polacy wyrażają zgodę na to, żeby szpitale publiczne, do których miał łatwy dostęp każdy, powinien mieć łatwy dostęp każdy, mogą się stać z dnia na dzień szpitalami prywatnymi. To jest, lub też być likwidowane. To są tak ważne kwestie, że powinny być przedmiotem referendum. Jeśli ktoś wprowadza takie zmiany, to powinien je konsekwentnie realizować, pilotować tam na swoim miejscu, prawda? Według mnie jest to trochę uciekanie od odpowiedzialności i z wielkim niepokojem, tak jak patrzyłam na dokonania pani minister Kopacz i temu się sprzeciwialiśmy, gdzie tylko było możliwe, tak też z niepokojem patrzę na rolę pani minister, na funkcję marszałka Sejmu.
Czyli recepta jest prosta, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby chorować.
Tak, to potwierdzają Polacy często.
Bardzo dziękuję. Poseł Gabriela Masłowska z Sejmowej Komisji Zdrowia, ekonomista, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.